przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swą małżonkę do siebie.
Oto słowo pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, i pozostań z nami. Duchu Święty, Boże, przyjdź, odnów oblicze tej ziemi.
Moi kochani, dzisiaj chciałbym zacząć od pewnej historyjki. Otóż pewien młody proboszcz podczas spotkania z biskupem postanowił poprosić swojego biskupa o radę. I mówi się, że biskupie, ksiądz biskup jak przemawia, to wszyscy tak słuchają z zachwytem, a jak ja mówię te kazania, to ludzie jakoś się rozglądają po bokach, widać, że w ogóle nie mogę do nich trafić. Jakoś takie nudne te kazania mi wychodzą. Jak to powiedzieć, żeby ludzi zaciekawić? Biskup mówi, no wiesz, teraz zbliża się Boże Narodzenie, no to możesz zacząć tak. Powiedz ludziom, zakochałem się, a to ludzie tak zaraz się zasłuchają, bo to wiesz, ciekawe, że się ksiądz zakochał. Zrób taką przerwę i powiedz dalej w mężatce i znowu zaczekaj, niech tam zaczną już coś szemrać i powiedz dalej z dzieckiem, jak już ludzie w ogóle będą zszokowani, to powiedz na imię jej Maryja. No i jak powiesz coś takiego, to momentalnie będziesz mógł zwrócić uwagę, ludzie już będą zasłuchani i wtedy kazanie pójdzie ci jak spłatka. Więc proboszcz ucieszył się z tej rady, przyjechał do parafii, no i w niedzielę postanowił się do tej rady zastosować i rozpoczyna swoje kazanie. Kochani, muszę wam coś powiedzieć. Nasz ksiądz biskup się zakochał i zrobił przerwę. Wiecie w kim? W mężatce. I znowu przerwa, ludzie już zdziwieni. I to z dzieckiem. Nawet mi powiedział, jak ma na imię ta mężatka, ale zapomniałem. I tak, słuchajcie, zastosował się do rady księdza biskupa. Moi drodzy, dzisiaj chcemy sobie powiedzieć kilka słów o świętym Józefie. Z reguły wyobrażamy go sobie jako takiego sędziwego dziadka z brodą, trochę jak święty Mikołaj, tylko bez tych wszystkich czerwoności. I widzimy go tuż obok swoich najbliższych, czyli Maryi, Jezusa. I tak właśnie jako taki dziadek jest przedstawiany najczęściej w ikonografii chrześcijańskiej, na tych obrazach chrześcijańskich. Kiedy więc czytamy w Ewangelii o jego planach ożenku z młodziutką Miriam, która miała z pewnością kilkanaście lat, bo w Izraelu już od 12 lat dziewczynka była uważana za kobietę, którą można wydać za mąż. No więc kiedy to sobie tak wyobrażamy, to pewnie jesteśmy trochę zdziwieni. Stary facet z kilkunastoletnią dziewczyną. Co to za związek? Jaką będą mieli przyszłość? No ale kiedy czytamy dalej, że on co prawda będzie mężem tej dziewczyny, ale nie będzie z nią obcował i będzie ojcem dziecka, które de facto nie będzie jego dzieckiem, czyli że będzie takim opiekunem świętej rodziny, no to uspokajamy się, mówimy, wszystko w porządku. Ale rzeczywistość była zupełnie inna. Józef wcale nie był jakimś leciwym mężczyzną, kiedy poznał Maryję i kiedy z wzajemnością się w niej zakochał. Co prawda Katarzyna Emerich w swoich objawieniach, jak o tym mówi, rzeczywiście widziała Józefa jako starszego od Maryi, ale nie jest powiedziane, że on był jakimś takim starym człowiekiem, że on był jakimś dziadkiem, tylko że był po prostu od niej starszy. Z pewnością był takim człowiekiem jeszcze w sile wieku, przed którym życie stało otworem. I tak jak wszyscy zakochani, tak i on z pewnością intensywnie przeżywał to swoje uczucie, którym darzył, tak trzeba powiedzieć, swoją dziewczynę. I na pewno miał jakieś plany na przyszłość, wiązał z Maryją wszelkie swoje nadzieje. I teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy Józef nagle się dowiaduje, że ta, która jest jego ukochaną, jak czytamy w Ewangelii, znalazła się brzemienną. Trzeba sobie jeszcze tę całą sytuację zobrazować, w którym momencie on się dowiaduje. Najpierw jest scena zwiastowania. Maryja usłyszała od archanioła Gabriela, że stanie się matką Zbawiciela, a w następnym zdaniu archanioł mówi, że jej krewna Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ciąży. I co wtedy robi Maryja? Jak słyszymy w Ewangelii, ona poszła z pośpiechem, prawie że natychmiast pobiegła pomóc tej swojej krewnej. Pobiegła, a ta podróż musiała zająć jej kilka dni, bo Aim Karim, gdzie mieszkała Elżbieta, było oddalone od Nazaretu ponad 180 kilometrów. To zobaczmy, to była taka podróż znacznie dłuższa niż stąd do Warszawy. No więc skoro wyruszyła w czasie, gdy Elżbieta była już w szóstym miesiącu ciąży, na pewno tam pobyła przynajmniej do rozwiązania, a więc trzy miesiące albo i więcej, pewnie chciała jeszcze jej pomóc. Wróciła, była już pewnie w jakimś czwartym miesiącu ciąży, bardzo widocznej ciąży. I w tym momencie Józef się o tym dowiaduje. Jakbyśmy się poczuli na miejscu Józefa? Oszukani, zdradzeni, zignorowani i rozgoryczeni. Może byśmy się poczuli jeszcze gorzej. Myślę, że chyba nikogo nie dziwi decyzja, jaką Józef podjął w stosunku do Maryi. Jak czytamy w Ewangelii, nie chcąc narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Powiedzmy sobie szczerze, zniesławienie to była najmniejsza rzecz, która groziła Maryi. To jest delikatnie powiedziane. W tamtych czasach i według tamtego prawa takie niespodziewane czy nadprzyrodzone poczęcie dziecka kończyło się śmiercią przez ukamienowanie. I to groziło Maryi. Józef nie chce tego dla niej. Pomimo, że jest zraniony, pomimo, że bardzo cierpi, to on ją bardzo kocha i nie chce, żeby spotkała ją jakakolwiek krzywda. I dlatego postanawia rozstać się z nią. Ale wszystko się zmienia wtedy, kiedy Józefowi we śnie ukazuje się anioł pański i kiedy mówi mu, że to dziecko, które poczęło się w łonie Maryi, to jest Boże dziecko. Ono się poczęło z Ducha Świętego. I pewnie Józef nie rozumie do końca, co to znaczy. Ale jeśli to jest zrządzenie Boże, jeśli Pan Bóg tak chciał, to Józef postanawia poddać się woli Bożej. Jak czytamy, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Zwróćmy uwagę, kochani, że Józef nie miał jakichś specjalnych wizji, objawień, podczas których Pan Bóg rozmawiałby z nim, wytłumaczył mu wszystko. Niczego takiego nie ma. Jemu tylko we śnie, a więc mógł sobie nawet pomyśleć, że to jemu się przyśniło po prostu, więc nie wiadomo, czy to prawda. Ukazał mu się anioł pański, a mimo wszystko potrafił zaufać, potrafił z całym przekonaniem zrezygnować ze swoich planów i przystał na to, do czego Pan Bóg go przeznaczył. A zobaczmy, jak to jest w naszym życiu. Jak my przyjmujemy Boże plany wobec nas, Boże zrządzenia. Przecież my też codziennie powtarzamy w pacierzu te słowa: bądź wola Twoja, może nawet kilka razy dziennie. I wszystko jest dobrze do momentu, kiedy przyjdzie jakaś choroba, śmierć bliskiej nam osoby, kiedy mamy problemy osobiste, kiedy przyjdzie utrata pracy, jakieś niepowodzenie. I wtedy człowiek zapomina o tej modlitwie, zapomina, że może jeszcze tego ranka mówił: bądź wola Twoja. Pewna siostra zakonna przyznała podczas jakiegoś świadectwa, że modląc się modlitwą pańską, ona zawsze w duchu dodawała: Panie, jeżeli nie może być po mojemu, niech ostatecznie będzie Twoja wola. Tak mi się wydaje, że wielu z nas, chociaż nie wypowiadamy na pewno takich słów, nie dopowiadamy nic do modlitwy Ojcze Nasz, to jednak podświadomie myślimy podobnie. Modlimy się z zadowoleniem. Przychodzimy chętnie do kościoła w każdą niedzielę, ale tylko do czasu, gdy coś pójdzie nie tak, jak sobie założyliśmy. I wtedy często pod adresem Boga pojawiają się pretensje, jesteśmy rozgoryczeni, czujemy się skrzywdzeni. Jeszcze może nawet gdzieś tam pojawiają się w tyle głowy jakieś porównania. O proszę, ten nie chodzi do kościoła, prowadzi się tak, jak prowadzi i jemu się życie wiedzie. A ja, Panie Boże, no dlaczego mnie tak ukarałeś? Święty Józef uczy nas innej postawy. Uczy nas bezgranicznego posłuszeństwa Bogu. Uczy nas odpowiedzialności. Uczy nas wierności złożonym obietnicom. Myślę, że on może być wzorem dla każdego człowieka wierzącego. Ale faktem jest, że w tradycji Kościoła przyjęło się go traktować przede wszystkim jako patrona rodziny, patrona ojców i patrona każdego mężczyzny. I moi kochani, niewątpliwie dzisiaj rodzina przeżywa kryzys. Żyjemy w takich czasach kryzysu rodziny i chociaż przyczyn tego kryzysu można by wskazać wiele, ale nie ulega wątpliwości, że jedną z poważniejszych przyczyn kryzysu rodziny jest kryzys ojcostwa. I tego, że wielu facetów jakby nie jest do końca facetami, nie zachowują się tak, jak to przystało mężczyźnie. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj ojciec, który ma być głową rodziny, często jest tej rodziny pantoflarzem. Że często ten ojciec, owszem, chodzi do pracy, potem wraca do domu i głównie zajmuje się siedzeniem przed telewizorem i przerzucaniem kanałów. I nic go nie interesuje. Żona tam wszystko ogarnia w domu, wychowuje dzieci, on się nie wtrąca, on nie będzie się wtrącał w ogóle. Po co? To nie moje sprawy. Ja i tak mam na głowie pracę, a teraz chcę odpocząć. Zobaczcie, ilu ojców jakby wycofuje się z życia rodzinnego. Albo ich po prostu nie ma. Nie ma ich w domu. Dlatego, że pracują na jeden etat, potem jeszcze drugi, bo trzeba dorobić. Czasami jest tak, że po prostu mężczyzna ucieka ze swojego domu. Bo wszystko, co atrakcyjne, albo wiele rzeczy atrakcyjnych jest poza domem, wielu mężczyzn uważa, że przede wszystkim on ma, skoro pracuje, to teraz ma czas dla siebie, pochłonięci są zabawą. Ta zabawa przyjmuje różne formy. Alkoholizm. Przecież picie alkoholu, pomimo że to się przekłada na życie rodzinne, na różnego rodzaju problemy, to jest nic innego jak taki stan wiecznej zabawy. Ja się muszę wybawić, ja mam prawo. Co w tym złego, że ja się pobawię z kolegami, że ja się spotkam? Wielu mężczyzn bawi się też w inny sposób. On musi 2 razy w tygodniu pójść na siatkówkę, on musi pójść na siłownię, on musi, bo ma prawo wyjść z kumplami. Można by zadać pytanie, a twoje dzieci nie mają prawa do ciebie, a żona nie ma prawa, żebyś ty pobył z nią w domu, żebyś pobył trochę ojcem, żebyś pobył trochę mężem. To się nazywa w psychologii taki syndrom Piotrusia Pana. Piotruś Pan to jest taki chłopiec, znamy tę historię, to jest taki chłopiec, który ma ciągle 5 lat i nie chce dorosnąć. On nie chce dorosnąć, ponieważ upodobał sobie takie życie, jako 5-latek potrafi latać, często odwiedza taką krainę, która się nazywa Nibylandia, to jest taka kraina baśni, tam są piraci, tam są westerny, tam jest wszystko to, co lubi. A jak mu się nie podoba coś, jak już jest zmęczony na przykład, to sobie stamtąd odlatuje i on nic nie musi. Nic nie musi. Nie ma żadnych obowiązków i nie chce ich nigdy mieć, dlatego nie chce dorosnąć. Jest taki film sprzed wielu lat. Film, który właściwie pokazuje w sposób modelowy taki przykład, jak wygląda postawa Piotrusia Pana. To jest film o takich dwóch facetach, którzy są nurkami. Właściwie starają się pobić rekord świata, żeby jak najgłębiej zanurkować. No i rywalizują ze sobą. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Coraz głębiej schodzą pod wodę, tam są ekstremalne warunki. I jeden z tych mężczyzn jest związany z kobietą i ta jego kobieta spodziewa się z nim dziecka, ale to go absolutnie nie powstrzymuje od podjęcia próby pobicia rekordu. I ginie oczywiście podczas tej próby. I nie jest dla niego istotne, co się stanie z tą kobietą, z ich dzieckiem, bo co jest ważne? On ma marzenie i on musi je spełnić. On musi je spełnić. To nie jest ważne, że mogę osierocić swoje dzieci, a ja mam marzenie, żeby bez asekuracji, bez zabezpieczenia zdobyć Mount Everest. I mnie to kręci, adrenalina mnie kręci. Ja muszę to robić. Moi drodzy, Piotruś Pan ciągle szuka tych ekstremalnych wrażeń, balansuje na krawędzi. Jego świat konsekwencji jakichkolwiek nie interesuje. Nudzi go to. Nudzi go takie szare życie. Ważne jest tylko to, co przeżywa teraz. Moi drodzy, takie charakterystyczne dla Piotrusia Pana jest również to, o czym wspomniałem w którymś momencie, że jak mu się coś nie podoba, jak coś jest nie po jego myśli, to on sobie po prostu odchodzi. On się nie martwi, co tam kto sobie pomyśli, czyimiś uczuciami. Ważne są jego uczucia. I wiecie, to jest to, co stanowi bolączkę wielu związków, wielu rodzin. Ta sytuacja, w której kobieta boi się, że jak temu facetowi coś się nie spodoba, to on po prostu odejdzie. I to nie tylko chodzi o sytuacje, w których rzeczywiście ten mężczyzna odchodzi. Czasami to jest tak, że oni już są małżeństwem i on tak fizycznie to zostaje, dalej z nią mieszka. Może nawet mają wspólny budżet, mieszka pod jednym dachem, ale on już z nią nie jest. Odszedł w momencie, w którym przestała go interesować. Może zaczęła go denerwować, coraz bardziej irytować. I on ją zostawia, bo nie czuje żadnej odpowiedzialności. Moi drodzy, swoim maturzystom, kiedy uczyłem jeszcze w szkole średniej, swoim maturzystom na kursie przedmałżeńskim mówiłem o tym, że trzeba być bardzo odpowiedzialnym, kiedy komuś się wyznaje uczucie, że powiedzieć komuś kocham cię, to musi być poprzedzone jakąś odpowiedzialnością, że nie można tak rzucić słów na wiatr i potem na przykład odejść, bo mi się odmaniło, bo to ludzi wiąże, bo to ludzi angażuje, tym bardziej wejście w jakieś relacje seksualne i potem zostawienie tego drugiego człowieka, to są potworne rany. Wielu ludzi nie widzi problemu. Taki jest świat, taka jest rzeczywistość. Dzisiaj jest nam dobrze, my się kochamy, ona mi się podoba, to jesteśmy razem, ale pojawia się ktoś inny i co za problem, niech ona też sobie kogoś szuka. Jest taka scena, bardzo piękna scena w tej książce Mały Książę Saint-Exupéry'ego. I tam to jest scena pożegnania lisa z małym księciem. I wtedy lis, zwracając się do małego księcia, mówi mu to, co jest właściwie taką istotą tego, co chciałbym powiedzieć, takim przesłaniem. Mówi tak. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. I mówi dalej tak. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Trzeba mieć tę świadomość, że jeśli kogoś, w cudzysłowie, w pewnym sensie oswoiłem, że stałem się bliski dla tej osoby i ona dla mnie, to już na zawsze będziesz odpowiedzialny za jej uczucia, za to, co ona czuje, za to, co się z nią będzie działo. Ale wielu ludzi, wielu mężczyzn także, nie chce tego podjąć, nie interesuje się tym. Ale tak nie czyni prawdziwy mężczyzna. Tak nie czynią mężczyźni, których pragną kobiety. I druga sprawa, to co charakteryzuje takiego wartościowego, prawdziwego mężczyznę i co możemy zobaczyć u świętego Józefa, to jest to posłuszeństwo i całkowite zaufanie Panu Bogu i szukanie woli Pana Boga. Zobaczcie, jest wielu mężczyzn oczywiście, którzy troszczą się o tę swoją tężyznę fizyczną, żeby mieć piękną sylwetkę, kaloryferek na brzuchu. To jest ważne. Oczywiście ja nie mówię, że to jest nieistotne. Nawet dobrze, że ktoś o siebie dba. Ale pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, że to nie jest istota bycia mężczyzną. Ja się cieszę, że jest wielu mężczyzn, którzy troszczą się o to, żeby dla tej swojej kobiety, swojej żony być też zdrowym i takim pięknym, atrakcyjnym duchowo. I to są faceci, którzy klękają do modlitwy, szukają woli Bożej. To są faceci, którzy albo modlą się sami, czy ze swoją rodziną, którzy też szukają jakiejś wspólnoty podobnych mężczyzn. Są specjalne koła różańcowe, męskie. To ma ogromną wartość. To są faceci, którzy działają razem w jakichś bractwach rycerskich, wskrzeszając ten etos rycerza. Ale nie chodzi tutaj o to, żeby się bawić w przebieranki jakieś za rycerzy. Tutaj w waszej parafii wiem o tym, że istnieje zakon świecki rycerzy Krzyża Świętego. W mojej parafii powstał zakon rycerzy świętego Jana Pawła II. Oni naprawdę nie chcą się bawić. To są mężczyźni, którzy zgłębiają naukę świętego Jana Pawła II, którzy modlą się osobiście, codziennie na różańcu i wspólnie też się modlimy za ojczyznę, za naszą rodzinę, za siebie nawzajem. To jest coś pięknego, moi drodzy. To jest rzeczywiste hartowanie się, to jest kształtowanie prawdziwej, takiej pożądanej męskości. Życzmy sobie, kochani, takich właśnie mężczyzn, takich facetów. Życzmy sobie takich ojców, bo tego potrzebuje świat, tego potrzebuje nasza ojczyzna, tego potrzebują nasze rodziny. Kochani, rozpoczęliśmy żartem, no to teraz, żeby taki był system klamrowy, to też żartem zakończmy. Myślę, że Panu Bogu wcale nie przeszkadza, że my żartujemy i że nawet czasami Pan Bóg występuje w tych naszych żartach, bo chyba nie chce mieć takich wyznawców, którzy są tacy pospinani jak kurczaki po pekińsku, jakby te kije połknęli. A więc, kochani, aniołowie w niebie urządzili sobie taką zabawę, polowanie na ptaszki. Każdy ma tam jakąś dwururkę, no i strzelają. I od czasu do czasu tam któryś ptaszek trafiony, spada pióra, mnóstwo piór, mnóstwo tam różnych hałasów, oni się śmieją, mają niezłą zabawę. I w pewnym momencie któryś z tych aniołów krzyczy: spokój, stop, nie strzelać. Co się dzieje? On mówi: nie strzelać, bo leci Duch Święty. No więc Duch Święty, rzeczywiście nadlatuje taka majestatyczna gołębica, Duch Święty tak powoli tymi skrzydłami porusza. Oni tak stoją, tam pochowali te swoje karabiny za plecy, udają, że nic się nie dzieje, i w pewnym momencie trach, strzał pada prosto w tego Ducha Świętego w tę gołębicę i spada ta gołębica w dół. Każdy patrzy, Boże, kto to zrobił? W ogóle kto się ośmielił? A tu wychodzi święty Józef i tak mówi. Są takie rzeczy, których mężczyzna nigdy nie wybacza. No tak, bo w końcu poczęła z Ducha Świętego. Moi drodzy, jutro powiemy sobie, jak przeżyć te ostatnie dni przed świętami i jak przeżyć święta, żeby rzeczywiście przeżyć coś cennego, coś wartościowego. Jutro też będziemy mogli uzyskać odpust zupełny, za który będziemy mogli ofiarować albo za siebie, albo za wybraną przez siebie osobę zmarłą. Przypominam, że możemy składać karteczki z imionami tych naszych bliskich zmarłych tutaj do wystawionej skrzyni obok chrzcielnicy. Bardzo serdecznie zapraszam jutro na zakończenie naszych rekolekcji. Amen.